Storybox przedstawia Sławomir Nieściur, Shadow Raptors. Tom pierwszy, Kurs na kolizję. Czyta Wojtek Masiak. Krążownik Rubierz, stocznia naprawcza, układ planetarny Epsilon Eridani. Komandorze, wrogi obiekt, sektor trzeci. Rozległ się głos pierwszego oficera. Drzemiący przy konsoli komandor Lupos poderwał się ze swojego miejsca jak oparzony, po czym jednym susem doskoczył do wpatrzonego we wskazania przyrządów porucznika. Prędkość? 2000 świetlnej? Idzie prostopadle do płaszczyzny ekliptyki. Daj na główny wyświetlacz, Mos. Tak jest. Na ciemnej, jak smoła powierzchni wielkiego ekranu, zajmującego prawie całą przednią ścianę mostka, wykwitły nagle dziesiątki różnokolorowych symboli, pokazujących pozycje rozmieszczonych w sektorze boi sygnalizacyjnych i platform artyleryjskich. Pomiędzy oznaczeniami stacjonarnych instalacji wiły się pulsujące, przerywane linie wyznaczające trajektorie mobilnych systemów rakietowych. W nierównych interwałach rozbłyskiwały na seledynowo symbole aktywujących się młotów, wielotonowych, stalowych kul z doczepionymi napędami, których podstawową, a w zasadzie jedyną funkcją było taranowanie z ogromną prędkością obiektów sklasyfikowanych jako zagrażające instalacjom układowym. Pośród tej mozaiki sunął w poprzek ekranu jaskrawo-żółty symbol wrogiego okrętu. Ikony bezzałogowych instalacji obronnych, które mijał intrus, gasły jedna po drugiej jak świeczki na wietrze.
Oumuamua!
Rozległ się na mostku zbiorowy jęk. Po raz pierwszy skuński okręt pojawił się w Układzie Słonecznym 185 lat wcześniej, na początku 2017 roku i początkowo wzbudził jedynie umiarkowane zainteresowanie ziemskich obserwatoriów. Ot, jeden z dryfujących od eonów przez przestrzeń okruchów kosmicznego gruzu, pochwyconych na pewien czas w pole grawitacyjne Słońca. Nie emitował żadnego promieniowania, nie ciągnął za sobą charakterystycznego dla komet warkocza gazów, słabo odbijał światło. Jedynymi cechami, które odróżniały go od innych tego typu ciał, był charakterystyczny wrzecionowaty kształt oraz specyficzna rotacja. Obiekt nie koziołkował, lecz obracał się wokół osi podłużnej. Nazwano go Oumuamua, co w którymś z ziemskich dialektów oznaczało jakoby pierwszego posłańca. Do tego samego nawiązywało również oficjalne oznaczenie, któremu nadano, czyli 1I, jako że zgodnie z ustaleniami założonej na początku XX wieku Międzynarodowej Unii Astronomicznej, niewielkie ciała niebieskie, przemieszczające się w przestrzeni międzygwiezdnej, oznaczane są w sposób podobny do komet. Tajemniczy przybysz został obfotografowany, opisany, wciągnięty do oficjalnych rejestrów, opublikowano też na jego temat kilka artykułów w specjalistycznej prasie oraz niezliczoną ilość wzmianek na przeróżnych portalach internetowych. Jakiś czas później, ku ogromnej konsternacji astronomów, Oumuamua zmienił trajektorię, gwałtownie przyspieszył, po czym zniknął w pasie planetoid, znajdującym się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. W rejonie, w którym soczewki i zwierciadła ziemskich teleskopów widziały go po raz ostatni, dryfowała w przestrzeni jedynie chmura zmrożonego organicznego gazu i niewielka ilość drobnych okruchów skalnych. Od tego momentu sprawy nabrały tempa. Mniej więcej po roku od zniknięcia pierwszego w Układzie pojawił się kolejny obiekt, niemal dwukrotnie większy od poprzednika, a zaraz po nim dwa następne, równie wielkie. Na koniec do Układu Słonecznego wpłynął majestatycznie prawdziwy kolos. Pięciokilometrowej długości, planetoida niemalże, otoczona rojem swoich mniejszych kopii. Poruszając się dokładnie torem, którym leciał pierwszy Oumuamua, obiekty pomknęły w kierunku Jowisza, by zniknąć dokładnie w tym samym miejscu, co ich poprzednik. Nim upłynęła dekada, w kierunku fałdy, bo tak roboczo nazwano punkt, w którym dematerializowali się tajemniczy podróżni, wysłano sondy badawcze, a wkrótce po nich pierwszą misję załogową.